Ze wszystkimi szukaj pokoju. Ty szukaj pokoju ze wszystkimi. Szukaj korzyści bliźniego. Bardzo interesujące i pouczające jest to, w jaki sposób Jezus zareagował na pewne pytanie. I to jest napisane w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale. Tu jest napisane 13 i 14 werset, tylko przeczytam. Do Pana Jezusa ktoś się zwrócił i rzekł ktoś z tłumu do Niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Co głosił Jezus na ziemi? Zobaczcie, Pan Jezus mówił takie słowa jak: sprzedaj co masz i rozdaj ubogim. Rozdaj temu, kto potrzebuje. Jeżeli ktoś chce ci zabrać szatę, zostaw mój płaszcz. Z pewnością mógłby powiedzieć i z pewnością to było na jego sercu, aby mówić: dziel się tym, co masz. Dziel się również dziedzictwem. A jednak tutaj ten człowiek prosił o to samo, ale Pan Jezus tak nie zareagował. Dlatego, że ten człowiek powiedział: powiedz bratu memu, żeby on... A to nie tak. To zupełnie nie tak. Pan Jezus nie wysłuchuje takich próśb, takich modlitw. Panie, powiedz mu, żeby on... Panie, powiedz jej, żeby ona... Popatrz się na niego, popatrz się na nią. Pan Jezus opowiedział historię, która mówiła o tym, by nie być chciwym. I powiedział: kto mnie ustanowił rozjemcą? Chociaż w innych sytuacjach mówił: sprzedaj co masz i rozdaj ubogim. Bóg mówi do mnie. Bóg mówi do mnie. I błogosławiony, szczęśliwy człowiek, który o tym wie. Który to rozumie. A jestem przekonany o tym, że to proste stwierdzenie Bóg mówi do mnie jest bardzo, bardzo trudno zrozumieć. I jestem przekonany, że do wielu z nas w ciągu większości sytuacji, kiedy się stykamy z Bożym Słowem i do mnie w większości sytuacji, to proste przekonanie, że Bóg mówi do mnie, nie dociera. Nie dociera. Nie trafia. Słyszę to, wiem o tym, potrafię to powtórzyć, powiem amen, zgadzam się, ale nie dociera. Do mnie, mówię o sobie. Wracając do postawy Dawida wobec Saula, chciałbym, żebyśmy się jej mogli przyjrzeć. Dawid się uniża i zauważcie, uniża się, chociaż jest bez winy. Chociaż jest całkiem czysty. Boże Słowo mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Dawid się uniżył, a ta pokora miała szczególną wartość wobec jego prawości. Po pierwsze, Dawid nie miał złych zamysłów wobec Saula, naprawdę nie miał. Nie był jego wrogiem, nie szukał jego zguby. A po drugie, będąc bez winy, będąc czysty, będąc sprawiedliwy, ukorzył się i nie szukał swego. To jest pełnia pięknej Bożej postawy. Nie wystarczy pokora bez prawości i nie wystarczy prawość bez uniżenia. My z natury jesteśmy tacy, że się chylimy w pokorze, kiedy się okaże, że wobec kogoś zawiniliśmy. Okazało się, że nie jesteśmy w porządku. I wtedy tacy skruszeni, malutcy, cichutcy, przychodzimy pokorni i wtedy czujemy, jak ta Boża pokora jest w nas. Uniżam się przed Nim faktycznie. Oto Bóg jest we mnie, co On uczyni? A tymczasem, kiedy jesteśmy czyści, kiedy czujemy, że wszystko jest w porządku przed Bogiem, to się prostujemy, dumnie podnosimy głowę i mówimy: ja jestem w porządku, niech On do mnie przyjdzie. Jestem w porządku, co mi zarzuci? Jestem w porządku czy nie? I czekamy. A pełnia to pokora w prawości. To czyste sumienie wobec brata, czyste sumienie połączone z szukaniem jego korzyści. Pycha i nieprawość w naszym życiu często uniemożliwiają wypełnienie przykazania miłości. Po prostu uniemożliwiają przykazanie Jezusa, szukanie korzyści bliźniego, biblijną postawę. Rozwiązaniem jest w tym momencie pokora w czystości sumienia, aby relacje mogły być w porządku. Postawę Dawida wobec Saula charakteryzuje też przebaczenie i otwartość. Dawid dostał się w otoczenie Saula już wcześniej, na początku gdzieś tam. Grał dla niego na harfie, kiedy Saula opadał zły duch. I po jakimś czasie nagle zazdrosny o sławę Dawida Saul dwukrotnie rzuca w niego włócznią. Saul nie przygadał Dawidowi, nie potraktował go nieładnie, nie wymknęło mu się jakieś brzydkie słowo, bo się zdenerwował. Zamiar, który jest opisany, to przygwożdże Dawida do ściany. To jest więcej niż wiecie, taki zły odruch w tym momencie, taki w tym sensie, że coś tam powiem nie tak, gdzieś tam go zlekceważę. Do Jonatana, swojego syna i wszystkich swoich sług, tak jest napisane, wszystkich swoich sług, mawiał, że chce Dawida zabić. I potem historia jest taka, że Saul znów próbuje go przebić włócznią, potem wysyła oprawców pod jego dom, żeby go tam pilnowali w nocy, rano, żeby go zabili. Potem wysyła kolejnych oprawców, sam go ściga i to jest pościg za pościgiem, cały czas. A po tym wszystkim mamy sytuację w jaskini, kiedy Dawid wychodzi, woła za Saulem, pada na twarz, przekonuje go. Czasami bywa tak, że nie potrafimy się tak zachować, ponieważ zostaliśmy zranieni. Może nawet nie raz. Chcieliśmy, próbowaliśmy, zaufaliśmy, gdzieś tam otworzyliśmy się, byliśmy prości w myśleniu, prości w postępowaniu, dobre intencje, a tu nas źle potraktowano, wykorzystano, skrzywdzono, odrzucono, zlekceważono. Czy Dawid mógł się czuć zraniony w tej sytuacji? Wiecie, po pierwszym incydencie z włócznią ja bym się zastanowił, czy jeszcze w ogóle gra na harfie dla Saula to był w ogóle dobry pomysł. Bo to się zdarzyło, wiecie, tutaj raz, drugi, Dawid znowu przychodzi, gra. Dawid znowu grał. On znowu grał. Nam z natury jest ciężko przebaczyć, jeżeli zostaliśmy zranieni. A jak już przebaczymy, to często się zamykamy. Mówimy, sparzyliśmy się i już sparzyłem się i więcej nie chcę. Już się nie otworzę. W porządku, przebaczam, ale nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Drugi raz to się nie stanie, ja tego nie wytrzymam. I nie mówię o tym, żeby to zlekceważyć, żeby powiedzieć, że moje uczucia są nieważne, ale dobrze jest się przełamywać. Dobrze jest prosić Pana, aby nas leczył i jednak się otwierać. Ponieważ nieprzebaczenie i zamknięcie się w sobie znów, podobnie jak pycha, podobnie jak nieprawość, uniemożliwiają wypełnienie Bożego przykazania miłości. Uniemożliwiają tą biblijną postawę. Są przeszkodami w szukaniu korzyści bliźniego. I rozwiązaniem w tym momencie jest tylko przebaczenie i otwarcie się, a więc być może również w pewnych sytuacjach otwarcie się na to, że ktoś mnie ponownie zrani. Tak myślę, że lepiej jest od czasu do czasu zostać zranionym i w bólu przyjść do Boga, pozwolić Mu to wziąć, uleczyć, niż zamknąć się, a też i tym sposobem zamknąć się na to, co Bóg może uczynić w moim życiu i w życiu brata i siostry. Postawę Dawida wobec Saula charakteryzuje również troska. Troska jako przeciwieństwo obojętności. Zachowanie Dawida po wyjściu z jaskini jest dowodem troski. Dawid mógł przecież nie skrzywdzić Saula, mógł go nie zabić, ale i wzruszyć ramionami. Powiedzieć, dobrze, ja swoją drogą, on swoją drogą. Co mi zależy właściwie? Bóg mnie uchronił, Bóg jest dobry, nie pozwolił mnie skrzywdzić, nie pozwolił mnie zabić. Co on mnie obchodzi? Niech idzie swoją drogą. W swoim gniewie, w swoim zapamiętaniu, w swojej nienawiści, w swojej złości. Jest jak jest. Bóg go widzi, Bóg go rozliczy. Kiedyś do Kaina przyszedł Bóg i zapytał go, gdzie jest twój brat Abel? A Kain odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? I to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie dla nas. Z ust Kaina ono nie było dobre, ale dla nas jest dobre. Czy jestem stróżem brata, czy nie? Jak myślicie, jestem czy nie? Powinienem być, czy nie powinienem być? Stróż to jest ktoś, kto pilnuje, kto dba, kto się troszczy, żeby się nic nie stało złego. Powinienem być, czy nie? Bo jeżeli pomyślę, że właściwie nie ma powodu, to co zrobię z pytaniem Boga, jeżeli przyjdzie do mnie i zapyta mnie, gdzie jest twój brat jakiś tam, gdzie jest twoja siostra któraś? Chyba nie jest dobrze powiedzieć, nie wiem, jestem jej stróżem, czy co? A co to ja jestem? Mam jej pilnować, chodzić? Nie ma na nabożeństwie od 2 miesięcy, ale co? To ja nie przychodzę, czy ona nie przychodzi? Obraził się, ale co? Ja się obraziłem, czy on się obraził? Może on się obraził? To nie, że stanie przed Bogiem, każdy ma dostęp do Boga, niech to wyrówna i będzie w porządku, ja jestem okej. Okay. Co mnie to obchodzi? Można, tak? Można. Ale chyba nie o to chodzi. Jeżeli pytamy, czy to moja sprawa, to tym sposobem właśnie wyrażamy naszą filozofię życia, która mówi, mnie nie zależy. I w tym sęk. Bo Bóg podkreśla stale, że chce, żeby mi zależało. Stale to podkreśla. A my z natury często jesteśmy obojętni. Po prostu. I tak na początku mówiłem, świat dzisiaj jest taki, że mówi, myśl o sobie. To ci jest potrzebne, potrzebujesz tego i tego. Wypoczynek, komfort, nie stresuj się, nie denerwuj się. To jest dla ciebie. Czy nie jest tak? Tylko, że w Biblii jest to inaczej. Obojętność uniemożliwia wypełnienie Bożego przykazania miłości. Tak samo jak pycha, jak nieprawość, jak nieprzebaczenie, jak zamknięcie się w sobie. To jest przeszkoda znowu. Kolejna przeszkoda na tej drodze. Na drodze do tych dobrych relacji, do tej biblijnej postawy. I rozwiązaniem niestety jest tylko i wyłącznie przełamanie obojętności i wyrobienie w sobie postawy troski. I tu mówiąc o tej biblijnej postawie wobec bliźniego, skoncentrowałem się, ponieważ taki był przykład, na wrogu. Ale nie jest to, mam nadzieję, jestem przekonany, że nie jest to coś bardzo dziwnego, ponieważ podobnie zrobił, zresztą niejednokrotnie, Pan Jezus, a jeden z takich fragmentów zapisany jest w Ewangelii Łukasza, to jest 6 rozdział, gdzie nawet ten nagłówek tu dodany mówi o miłości nieprzyjaciół. A więc mówiąc o miłości, było też tak, że Pan Jezus mówił o miłości nieprzyjaciół właśnie. Może to jest jakaś tam skrajność w tym całym spektrum od brata, prawda? To jest ten drugi koniec. No ale widocznie tak to Bóg widzi. I przeczytam wersety od 27 do 36, to jest 6 rozdział Ewangelii Łukasza. Ale wam, którzy słuchacie, są tacy, którzy nie słuchają, ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? No. I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Czemu Jezus Chrystus tak mówi? Czemu On to podkreśla tak mocno? Czemu mówi, jeżeli miłujecie tych, którzy was miłują, no to i grzesznicy czynią to samo, tak? A jeżeli pożyczacie tym, którzy od was pożyczają i spodziewacie się zwrotu, no to grzesznicy to samo robią. Dlaczego? Dlaczego On tak to podkreśla? Bo zobaczcie, z natury, jako ludzie, warunkujemy swoją miłość i swoją postawę wobec kogoś postawą tego drugiego. A więc w praktyce decydujemy się po prostu na handel wymienny. On czyni dobrze mnie, ja czynię dobrze jemu, zapłaciliśmy sobie i wypełniliśmy Boże przykazanie. To nie to. To jest tylko ludzka miłość. To jest ludzka miłość. Jest taka ludzka miłość. Można być grzesznikiem, żeby to czynić. Można być grzesznikiem i miłować, i dobrze czynić. No to czym się różnimy? To gdzie jest rola ofiary Jezusa Chrystusa? Jeżeli On przyszedł i umarł, żeby coś zmienić również w nas, chrześcijanach, a my miłujemy miłością grzeszników, to gdzie jest przemiana? Gdzie jest przełom? Gdzie jest to złamanie? Czy po nawróceniu się, poddaniu się pod autorytet Jezusa, poddaniu się Jemu, jesteśmy po prostu grzesznikami, którzy na swój sposób miłują? Jezus nam pokazał coś i dał przykazanie miłości Bożej, nie ludzkiej, Bożej, bezwarunkowej miłości. Każdy z nas, kto miłuje tego, kto go miłuje, kto pożycza, temu, kto zwróci, kto dobrze czyni temu, kto mu też dobrze czyni, to jest dobra postawa, to jest właściwa postawa, ale w niej nie ma odzwierciedlenia tego przełomu, o którym mówi Jezus. To jest dobra postawa grzesznika, ale to jeszcze nie jest postawa człowieka wierzącego. Po prostu. Do tego ofiara Jezusa w ogóle nie jest potrzebna. Jeżeli tak byśmy mieli postępować, Jezus Chrystus nie musiał przyjść, nie musiał umrzeć, bo nic się nie zmieniło. 1 Jana 3,16 mówi: po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Zobaczcie, po tym poznaliśmy miłość. To był dla nas początek, że On oddał swoje życie. To był początek naszego życia z Bogiem. Nie co innego. I jak wiele jest aspektów tego, jak ważna jest miłość, prawdziwa, bezwarunkowa, Boża miłość w naszym życiu. To jest znak dla świata, żeby widział, że naprawdę jesteśmy inni. To jest znak dla świata, nie cuda, nie mądrość. Cudów jest dookoła pełno. W Egipcie kapłani też czynili niesamowite rzeczy. Mądrość. Na świecie jest tyle mądrych ludzi, tyle wiedzy, tyle dogłębnej świadomości pewnych rzeczy, filozoficznej, bardzo głębokiej, której ja nigdy nie zgłębię. Ale jednak to nie jest znakiem dla świata. Tak się Bóg nie objawia. Miłość jest znakiem dla świata. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to moja wewnętrzna przemiana. Moja pozycja przed Bogiem. To jest ważne. To jest ważne. To jest bardzo ważne dla mnie, bo 14 werset tu mówi: my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Skąd wiem, że mam życie wieczne? Skąd wiem, że przeszedłem ze śmierci do życia? Bo miłuję. Bo jest miłość w moim życiu. To jest bardzo ważne. Bo kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. To są kluczowe rzeczy. To są kluczowe rzeczy. Miłość jest bardzo ważna w zborze. Również i dlatego, że jeżeli jej braknie, to będziemy cierpieć. bo nie będziemy wzajemnie sobie pomagać, bo nie będziemy wzajemnie dla siebie błogosławieństwem, bo nie będziemy się wzajemnie zauważać, bo będziemy o sobie mówić złe rzeczy. Sytuacja bez miłości jest fatalna, jeżeli chodzi o nasze świadectwo dla świata, jeżeli chodzi o moją wewnętrzną przemianę i moją pozycję przed Bogiem i jeżeli chodzi o dobro wszystkich dookoła mnie. To jest tragedia i katastrofa. I jestem przekonany, że Dawid, który miłował, przeszedł ze śmierci do żywota, a Saul pozostawał i do śmierci, do samego końca pozostał w śmierci. Ta miłość Boża, ta miłość bezwarunkowa to jest jedyna droga ze śmierci do życia. Jeżeli będziemy mieć biblijną postawę wobec wroga, wobec tego, który mnie krzywdzi, to nie będziemy problemu z bratem. Bo z bratem jest dużo łatwiej. Jest dużo łatwiej. Z siostrą jest dużo łatwiej. Ale jeżeli tu uchybiamy, z bratem i z siostrą, to jak musi wyglądać nasza postawa wobec wroga? To musi być dopiero skok. Przepaść. Jeżeli wobec tych, którzy nam dobrze czynią, którzy nas miłują i którzy zwracają, mamy problemy z miłością, to nie wiem, jak definiować miłość wobec wroga. Jak to ująć, żeby to nie była katastrofa. Podsumowując to wszystko, Biblia mówi o szukaniu korzyści bliźniego. Mówi, że każdego mam traktować jak bliźniego. I sam każdemu mam być bliźnim. Wśród tych wszystkich, dla których mam być bliźnim, są też moi wrogowie, chociaż ja nie mam nikomu być wrogiem. Wśród tych wszystkich szczególną pozycję ma zajmować brat i siostra, domownicy wiary. Biblijną postawę w relacjach z bliźnim, a więc w relacjach z każdym tak naprawdę, powinna charakteryzować pokora, prawości, przebaczenie i otwartość oraz troska. To jest niełatwe, ale to jest dobre, to jest piękne przed Bogiem i to jest bardzo ważne. To jest kluczowe. I szatan kłamie, kiedy mówi, że szukając korzyści brata cierpię sam. Że bacząc na to, co cudze, sam tracę to, co moje. Że starając się wszystkim podobać, jestem nieszczęśliwy. To jest kłamstwo. Szukając korzyści brata, nie cierpię. Bacząc na to, co cudze, nie tracę. A starając się wszystkim podobać, nie jestem nieszczęśliwy. Tak naprawdę to jest jedyny sposób, żeby przejść ze śmierci do żywota. Jeżeli szukam korzyści brata, jeżeli baczę na to, co cudze, jeżeli staram się wszystkim podobać, to właśnie o to przechodzę ze śmierci do życia. I bardzo często w wielu sytuacjach, na konferencjach, w zborach, pastorzy, nauczyciele, liderzy mówią przełomu, potrzebujemy przełomu, żeby coś się stało, żeby Bóg otworzył drzwi, żeby coś się wydarzyło, żeby nagle Bóg zaczął działać, żeby Jego ogień przyszedł. I to jest prawda, tak, amen. Ale tego największego przełomu każdy z nas potrzebuje w swoim własnym sercu. Bo inaczej jesteśmy zamknięci, bo inaczej Bóg nie może w nas działać. Zamknięci, pozamykani, bez miłości wołamy, przyjdź Panie i uczyń przełom dookoła nas. Otwórz drzwi. A Bóg nie przychodzi. Co się dzieje? Bóg nie przychodzi. Na nabożeństwie byłem, pomodliłem się. Pożyczyłem bratu, a on mi zwrócił. To jest największy z możliwych przełomów. I nawet myślę, że niepotrzebny jest, chociaż to jest wspaniała rzecz i jest też konsekwencją tego pierwszego, ale do tego wszystkiego, do tego prawdziwego przełomu w moim życiu, niepotrzebny jest przełom całego zboru od razu, żebym myślał, no tak, ale jak ja sam, to co, a brata, siostra? Jeżeli we mnie, w środku, mógłby się dokonać taki radykalny przełom, to byłby wielki przełom i we mnie, i wszędzie dookoła. To jest największy z przełomów, jakich mogę być świadkiem w moim życiu kiedykolwiek. Największy. A On jest potrzebny, żeby nie pytać, kto jest moim bliźnim, w nadziei, że tylko nieliczni, że najmilsi. Żeby miłować wroga, żeby będąc czystym uniżać się, przebaczać, nie zamykać się w sobie, ale otwierać się i to mimo przykrych doświadczeń, żeby nie być obojętnym. Potrzebny tu jest przełom. Potrzebujemy stanąć i wołać: Panie, złam mnie! Panie, uczyń coś we mnie! Jaka jest nasza postawa wobec bliźniego? Wobec brata? Wobec siostry? Wobec wroga nawet? Jak wyglądają te relacje? I dlaczego tak wyglądają? Czy moja postawa jest w porządku? Jak wygląda moja postawa? Czy szukam? Czy baczę? Czy staram się? Chciałbym, żebyśmy mogli z tym słowem przed Panem stanąć. Żebyśmy mogli rozważyć to przed Nim. Być może gdzieś jest coś, za co należałoby Boga przeprosić. Być może są pewne decyzje, które dobrze byłoby podjąć. Złamanie się dla nas, przełom jakikolwiek, jest trudny, ponieważ oznacza uniżenie zawsze. Przed Bogiem, że przed ludźmi, ale oznacza uniżenie. I nie lubimy tego z natury, ale tak myślę sobie, że Pan Jezus przeszedł tu na ziemi wiele rzeczy ze względu na nas, których nie lubił za bardzo. Myślę, że Mu się nie podobało wiele sytuacji, w których się znalazł. W których był pokorny, mimo tak wielu różnych tragicznych rzeczy. A to jest kwestia życia albo śmierci, tak naprawdę. Powstańmy, kochani, i zachęcam do tego, żeby przed Bogiem stanąć, żeby każdy mógł po prostu rozważyć siebie przed Bogiem. Bo Bóg jest dobry, bo Bóg jest wielki, bo Bóg jest Bogiem przełomów, bo On przychodzi i czyni wielkie rzeczy, i czyni cuda, i On chce błogosławić swój lud, On chce błogosławić ten zbór, On chce błogosławić każdego człowieka na tym miejscu. Jego serce jest szeroko otwarte, On jest zawsze na tak, On jest dobry, jest miłosierny, jest miłością. On tak jest. On naprawdę tak jest. Gdyby tak było, że stalibyśmy przed Nim zimni, obojętni, zamknięci, pyszni, to jak to wygląda w Jego oczach? Jak wyglądamy nawet nie wobec siebie, chociaż to jest bardzo ważne, ale po prostu przed Bogiem. Panie, potrzebujemy tego, żebyś w naszym życiu czynił coś bardzo ważnego. Panie, potrzebujemy tego, żeby to, co uczyniłeś już właściwie na krzyżu, znalazło w nas oddźwięk, żeby to nas przemieniało, Panie. A Ty uczyniłeś już wszystko. Już nie ma potrzeby, żebyś cokolwiek dodał ani do tej ofiary, którą poniosłeś, ani teraz, żebyśmy mogli to zrozumieć i przyjąć. Panie, Twoje słowo mówi, jestem przekonany, że to wszystko jest w zasięgu ręki każdego z nas. I Panie, potrzebujemy przełomu. Potrzebujemy, Panie, tego, żebyś przyszedł i pokazał nam, żebyś, Panie, poruszył nasze serca tak mocno, żebyśmy nie chcieli o tym zapomnieć, żebyśmy się nie odwrócili, żebyśmy tego nie zlekceważyli, ale byśmy szli w kierunku życia. Panie, niedobrze jest, kiedy balansujemy na granicy śmierci i życia. Kiedy wyrwałeś nas, ale tego radykalnego przełomu jakoś nie widać. Przynajmniej w tej tak ważnej, tak kluczowej dziedzinie. Panie, ja chcę podziękować Tobie za Twoją śmierć na krzyżu. Ja chcę podziękować Tobie za to, że Ty, Panie, przyszedłeś na ziemię, Panie, i uniżyłeś się. I tam jest napisane, Panie, że wyparłeś się samego siebie, że zdjąłeś te swoje szaty niebiańskie, a przyoblekłeś się w tą szatę pokory? Panie, bo tak było. I Panie, to Ty masz być dla nas wzorem. Panie, Twoja śmierć tak wiele uczyniła w tej duchowej sferze. Tak wiele uczyniła możliwym w moim życiu, Panie. Tak wiele uczyniła możliwym, jeżeli chodzi o pokonanie mojej starej natury. Jeżeli chodzi o przejście ze śmierci do życia. Panie, nie chcę tego stracić. Nie chcę, Panie, tego gdzieś zgubić. Halleluja. Halleluja. Takie inne rzeczy wydają się tak małe, tak nieistotne, tak głupie wręcz. Kochani, zawołajmy ci, którzy podnosili ręce, ci, którzy poczuli w środku takie przynaglenie, wierzę, że od Ducha Świętego. Zawołajmy o przełom dla naszego życia. Zawołaj o przełom dla swojego życia. Ja będę wołał o przełom dla mojego życia. Ja teraz nie chcę modlić się o was, ani was błogosławić. Chcę modlić się o siebie, o przełom dla mojego życia. Stańmy tak przed Bogiem. Stańmy tak. Bóg wysłuchuje modlitw. Bóg odpowiada na prośby. A to jest zgodne z Bożą wolą. To jest dobra rzecz. Halleluja. Panie Boże, Ty widzisz mnie teraz w tym momencie, Panie. I widzisz, Panie, jak bardzo ja potrzebuję tego, żebyś przyszedł, Panie, do mnie. I żebyś to wszystko, Panie, we mnie, co jest takie dziwne, Panie, co jest takie ludzkie, co jest takie powykręcane, Panie, te moje sposoby myślenia, Panie, abyś to złamał, Panie, i zniszczył. Panie, nie chcę żyć w taki sposób, Panie, w jaki nagle zorientowałem się, że poniekąd żyję w wielu aspektach. Panie, nie chcę, żeby tak było. Panie, nie chcę, żebyś Ty, patrząc na mnie, miał smutek w sercu. Nie chcę, Panie, być obojętny. Panie, nie chcę być... Nie chcę mieć nieprzebaczenia w sercu. Nie chcę być zamknięty z różnych powodów. Na różnych ludzi, którzy mnie tak potraktowali albo inaczej. Nie chcę, Panie... Nie chcę być pyszny. Nie chcę czekać na brata, aż on wyciągnie rękę. Panie, chcę się ukorzyć za każdym razem, kiedy tak się dzieje. Chcę się uniżyć. Chcę zabiegać, chcę szukać dobra. Panie, potrzebuję tego złamania w środku. Potrzebuję, Panie, tego, żeby przed wrogiem, przed tym, który mnie źle traktuje, uniżyć, żeby przyjść i powiedzieć, popatrz się, to nieprawda, tak nie jestem. Uwierz mi, naprawdę. Zobacz, tak postąpiłem, tak mówię. Panie, potrzebuję tego dla mojego życia. Potrzebuję pokory, Panie. Potrzebuję czystości wobec ludzi. Czystego sumienia wobec ludzi, Panie. Potrzebuję takiego gwałtownego, radykalnego przełamania. Panie, i wołam o przełom w moim życiu. Wołam o przełom. Amen. Amen. Niech nas Bóg błogosławi. Rozmyślajmy o tym. Prośmy Pana, aby nam pokazywał nowe aspekty tego. Bo On jest wielki. I On jest dobry. Amen.